Kliniki zajmujące się zapłodnieniem in vitro otrzymały pierwsze prośby o przeniesienie zarodków do zagranicznych placówek. Na ten krok zdecydowało się kilkanaście samotnych kobiet, informuje jedna z gazet. Ma to związek z obowiązującą od pół roku ustawą regulującą kwestię sztucznego zapłodnienia. Zgodnie z przepisami samotny rodzic nie może wykorzystać swoich zarodków. Część kobiet podjęło więc decyzję o wywiezieniu zarodków do kraju, w którym nie ma podobnych obostrzeń. Tak jest na przykład w Danii, Wielkiej Brytanii czy na Ukrainie. Bioetyk dr Bartłomiej Kmieciak zwraca uwagę, że kwestia in vitro ma wymiar negatywny.
Dlatego, że ona pokazuje w sposób wyraźny, że WYG zdecydował się bardzo mocno zainwestować w procedury wspomaganego rozrodu, jednocześnie mając bardzo nikłą wiedzę na temat konsekwencji zarówno medycznych, prawnych i społecznych tego zagadnienia, ponieważ może być sytuacja z perspektywy biologicznej i prawnej taka, że kobieta urodzi nie swoje dziecko, co w aspekcie w ogóle biologii jest zjawiskiem nie do wyobrażenia. Tak naprawdę nie ma takich zjawisk w ogóle w przyrodzie, a perspektywa społeczna rzeczywiście jest tutaj taka, iż mamy w pewnym sensie dziecko na zamówienie.
Ekspert dodaje, że zapłodnienie in vitro powinno zostać zlikwidowane. W najbliższych dniach zapadną decyzje dotyczące podatku handlowego, zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha. Zaznaczył, że szczegóły projektu zostaną w pierwszej kolejności przekazane ministrom. Minister Paweł Szałamacha wskazywał na antenie radiowej Trójki, że są dwie koncepcje podatku od sprzedaży detalicznej.
Jedna ma większe szanse bycia zaakceptowaną przez Komisję Europejską, ta w wersji liniowej. Natomiast naszym celom bliższa jest oczywiście wersja podatku progresywnego, czyli stawek narastających wraz z wielkością obrotu. Ona bardziej odpowiada zdolności płatniczej podatników i naszym celom, nazwijmy to strategiczno-gospodarczym.
Stawki podatku, jak podkreślił minister Paweł Szałamacha, będą podobne jak w poprzednim projekcie podatku handlowego. Przedstawiony w styczniu projekt przewidywał stawkę 0,7% obciążającą przychód nieprzekraczający w danym miesiącu kwoty 300 milionów złotych. Projekt przewidywał też stawkę 1,3% od nadwyżki przychodu ponad 300 milionów złotych w tym miesiącu oraz 1,9% od przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej w soboty, niedzielę i w inne dni ustawowe wolne od pracy. Najwyższa Izba Kontroli apeluje o przejrzystość w umowach pomiędzy samorządami i inwestorami elektrowni wiatrowych. Wskazuje również, że gminy już na wstępnym etapie inwestycji powinny prowadzić dyskusje z mieszkańcami i rozważyć na przykład lokalne referendum w tej sprawie. Izba przeprowadziła analizę kilkudziesięciu kontroli dotyczących energetyki wiatrowej. Jej celem było sprawdzenie, czy obowiązujące normy prawne zabezpieczają interesy społeczne, które są najistotniejszym problemem w procesie lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy nie chcą sąsiedztwa elektrowni wiatrowych, między innymi obawiając się hałasu i pracujących turbin. Protesty przeciwko ich budowie trwają w kilkuset miejscach. Z raportu Izby wynika, że zarówno obowiązujące normy prawne, jak i ich stosowanie nie zabezpieczają skutecznie interesów społeczności lokalnych, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u.
Najistotniejszym problemem występującym w tego typu inwestycjach jest właściwe zrównoważenie interesów mieszkańców gminy oraz interesów ekonomicznych gminy i inwestorów. Trzy kwestie są szczególnie ważne. Pierwsza to wiarygodność osób zaangażowanych w procesy planistyczne. Zbyt często w tym obszarze występuje sytuacja konfliktu interesów. Druga to rzeczywiste zapewnienie udziału mieszkańców w procesie konsultacji społecznych. Zbyt często proces ten był iluzoryczny. Trzecia to umiejętne przełożenie inwestycji na poprawę, a nie pogorszenie standardów życia społeczności lokalnych.
Analiza Izby oparta została na wynikach kontroli 51 urzędów gmin i 19 starostw z ostatnich kilku lat. W Sejmie jest projekt PiS-u, który ma uregulować kwestię budowy farm wiatrowych. Mija 30 lat od awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. W wyniku wybuchu reaktora skażonych zostało około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni na Ukrainie, Białorusi i Rosji. Radioaktywna chmura dotarła też do Polski i w inne części Europy Zachodniej. Z okolic elektrowni ewakuowano 350 tysięcy osób. Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi zmarło w wyniku napromieniowania. Mówi się nawet o 4 tysiącach osób. Niektórzy chorują do dziś. Obecnie na terenie elektrowni elektrowni powstaje nowe zabezpieczenie, które ma przykryć zbudowany w czasach ZSRR sarkofag nad zniszczonym reaktorem siłowni. Wydarzenia sprzed 30 lat skłaniają do zastanowienia się nad budową siłowni atomowej w Polsce. Minister energii Krzysztof Tchórzewski kilka dni temu powiedział, że przynajmniej jedna elektrownia atomowa powinna powstać. Przeciwko pozyskiwaniu energii z atomu protestują mieszkańcy Pomorza, gdzie miałaby zostać postawiona elektrownia. Piotr Laskowski, radny gminy Mielno, zwraca uwagę, że należy szukać innych, nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania energii.
Eksportowana technologia jądrowa jest do krajów trzeciego świata. Gdzieś tam w Bangladeszu, gdzieś próbują w Afryce powciskać nowe elektrownie, gdzieś tam powiedzmy na Białorusi się buduje, ale to nie są te kraje, które należy naśladować. My będziemy produkowali prąd, a naszym dzieciom, wnukom, prawnukom zostawimy śmietnik radioaktywny. I to też jest problem, o którym tak się nie mówi jak na razie. Mówi się tylko o tym, że to jest super technologia i czysta, bo CO2 nie uwalnia do atmosfery.
Rząd rozważa trzy lokalizacje elektrowni atomowej w województwie pomorskim. To jest w miejscowości Choczewo, Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec. Termin budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce wielokrotnie przesuwano. Ostatnio mówi się o 2024 roku. W kraju na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami z zachodu do centrum przemieszczające się opady deszczu, na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce po południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 7-9 stopni na krańcach północnych i na zachodzie kraju oraz w rejonach podgórskich do 13 miejscami na południowym wschodzie. Wiatr dziś na wschodzie słaby, zmienny z przewagą zachodniego. Na pozostałym obszarze Polski wiatr umiarkowany, na południu oraz nad morzem porwisty południowy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie rosło. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.